Wigilia Paschalna, Mater Omnium Vigiliarum, Matka Wszystkich Wigilii. Tak mówił święty Augustyn o najważniejszej celebracji liturgicznej w ciągu roku. Tą celebracją jest właśnie celebracja Wigilii Paschalnej. Chrześcijanie od początku świętowali Paschę Chrystusa w cyklu tygodniowym, czyli w niedzielę, bo niedziela jest pamiątką i uobecnieniem zmartwychwstania Chrystusa. Ale bardzo szybko, już od II wieku, zaczęto świętować Paschę Chrystusa i zmartwychwstanie Chrystusa także w cyklu rocznym i zaczęto w ten sposób obchodzić święta wielkanocne. Mamy już konkretne świadectwa z III wieku, didaskalia apostolskie czy tradycje apostolskie. I od początku Wigilia Paschalna była nocą czuwania. Rozpoczynała się po zachodzie słońca, kiedy było już ciemno. Wierni gromadzili się w różnych miejscach, potem w kościołach, aby słuchać Słowa Bożego, aby modlić się i nad ranem celebrować najpierw sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, czyli chrzest, bierzmowanie i potem uczestniczyć w uroczystej Eucharystii na temat dotyczącej zmartwychwstania. Dzisiejsze przepisy liturgiczne również wzywają i zachęcają nas do tego, właściwie wzywają, że Wigilię Paschalną powinno się celebrować po zachodzie słońca, a więc wtedy, kiedy jest już ciemno. Chodzi tutaj o zachowanie tradycji, to po pierwsze, a po drugie o czytelność znaków, które pojawiają się w liturgii Wigilii Paschalnej. Większość tych znaków związanych jest ze światłem, a żeby dobrze zrozumieć znak światła, trzeba mieć też pojęcie znaku ciemności. Światło staje się czymś widocznym, czymś konkretnym, staje się znakiem wtedy, kiedy jest wokół ciemność, prawda? I dlatego to jest tak bardzo ważne. I proszę zobaczyć, że ta celebracja Wigilii Paschalnej nie jest celebracją Wielkiej Soboty. Jest to pierwsza celebracja niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. A więc nie możemy mówić, że Wigilia Paschalna będzie celebrowana w Wielką Sobotę. Choć czasowo to wypada w Wielką Sobotę, ale tak naprawdę jest to pierwsza msza święta, pierwsza celebracja niedzieli Zmartwychwstania. I ona składa się z kilku części. Najpierw mamy tak zwane obrzędy światła. Należą do nich najpierw pobłogosławienie nowego ognia, od którego zapalony jest paschał. Najważniejszy znak Wigilii Paschalnej. Znak, który wskazuje na Chrystusa Zmartwychwstałego. Już przygotowanie paschału, a więc wyżłobienie na nim znaku krzyża, liter alfa i omega i daty kolejnego roku, czy numer kolejnego roku wskazują na Chrystusa. Bo kapłan wypowiada takie słowa. Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, alfa i omega. Do Niego należy czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie. Przez wszystkie wieki wieków. Amen. I potem, kiedy wkłada tak zwane gwoździe czy grana w miejsca, gdzie Chrystus był ukrzyżowany, wypowiada słowa. Przez Twoje święte rany, jaśniejące chwałą, niech nas strzeże i zachowuje Chrystus Pan. Amen. A więc proszę zobaczyć, że już przygotowanie paschału, jeszcze przed jego zapaleniem, te słowa, które wypowiada kapłan, wskazują, że będzie to znak Jezusa Chrystusa. I potem, kiedy jest zapalony paschał, wypowiada się słowa. Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy ciemności naszych serc i umysłów. I zobaczmy, kiedy my dostrzeżemy znak tego światła. Wtedy, kiedy będzie ciemno. I właśnie dlatego w tym momencie przepisy mówią, że w kościele muszą być wygaszone wszystkie światła. I procesja wraz z paschałem, zapalonym paschałem, wchodzi do kościoła, ciemnego kościoła, gdzie przebywają wierni i osoba niosąca paschał i posługujący, prawda, zwłaszcza diakon czy kapłan, wykonują trzykrotną aklamację, światło Chrystusa. I wtedy od paschału kolejno zapalają swoje świece, które przynieśli wierni na Wigilię Paschalną, inni wierni. W kościele robi się coraz widniej, coraz jaśniej. I przy trzecim, ostatnim zatrzymaniu, przy trzecim światło Chrystusa, zapalają się wszystkie światła w kościele. Rozbłyska pełnia światłości. Już w tym momencie świętujemy zmartwychwstanie Chrystusa. Chrystus pokonuje śmierć, pokonuje ciemność, jest światłością, przychodzi do nas jako światłość. Co jest jeszcze ważne w symbolice paschału? Nie tylko to, że daje światło, ale to, że on się spala. On daje światło kosztem tego, że się wyniszcza, że się spala. I proszę zobaczyć, że to jest sens ofiary paschalnej Chrystusa. On wyniszczył samego siebie, umarł za nas, dla naszego zbawienia, i zmartwychwstał, ale najpierw musiał się wyniszczyć, prawda? Musiał umrzeć, żeby zmartwychwstać. I tak samo jest ze świecą paschalną. Ona się umniejsza, ona się wypala. Dlatego w żaden sposób nie są dopuszczalne właśnie do użycia wszelkiego rodzaju kolumny plastikowe. Paschał powinien być z wosku, najlepiej zrobionego z pszczelego roju, żeby ten wosk się spalał. No, taka kolumna plastikowa nigdy się nie spali. Ona przestaje być znakiem wtedy. Poza tym też nijak do tych kolumn plastikowych mają się słowa Exultetu, który jest za chwilę śpiewany, gdzie wychwala się tę świecę, tę kolumnę, która jest owocem pracy pszczelego roju. No podejrzewam, gdyby pszczoły zobaczyły taką plastikową kolumnę, to by się obraziły. A może powinniśmy wtedy śpiewać, kiedy nie mamy tego prawdziwego paschału z wosku, że to nie jest owoc pracy pszczelego roju, tylko owoc pracy pszczół mutantów, czy jakoś inaczej. Oczywiście nie wolno nam tego zrobić, bo to nie wolno nam nic zmieniać w liturgii. I zaraz właśnie potem, kiedy przynieśliśmy do kościoła zapalony paschał, kiedy zostały zapalone wszystkie świece, wszystkie światła, jest śpiewany hymn paschalny, orędzie paschalne, tak zwany Exultet, napisany prawdopodobnie w IV wieku, ale do liturgii na stałe wszedł w wieku VII. I takie najważniejsze elementy tego hymnu, które pokazują nam już, jak bardzo mocno od początku świętujemy zmartwychwstanie Chrystusa. Tej właśnie nocy Chrystus, skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięstwa wyszedł z otchłani. Nic by nam przecież nie przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni. O, jak przedziwna łaskawość Twej dobroci dla nas. Czy dalej? O, zaiste, konieczny był grzech Adama, który został zgładzony śmiercią Chrystusa. O, szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel. Czy dalej? O tej nocy napisano, a noc jako dzień zajaśnieje, oraz noc będzie mi światłem i radością. Uświęcającą siłą tej nocy oddala zbrodnie, z przewin odmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym, rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi. I w końcu, o zaiste błogosławiona noc, w której się łączy niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi. Prosimy Cię przeto, Panie, niech ta świeca poświęcona na chwałę Twojego imienia nieustannie płonie, aby rozproszyć mrok tej nocy. Proszę zobaczyć, że tu już mamy istotę zmartwychwstania, istotę świąt paschalnych. I zaraz po tym orędziu paschalnym mamy rozbudowaną liturgię słowa. Czyta się aż 9 czytań, z czego 7 czytań jest ze Starego Testamentu, 2 czytania z Nowego Testamentu. Liturgia słowa ma wymiar bardzo uroczysty, gdyż każde czytanie poprzedzone jest specjalną modlitwą kapłana, przypominającą mszalną kolektę. I w tej modlitwie kapłan, można powiedzieć, wyraża główną myśl, istotę każdego czytania. Czytania wzięte ze Starego Testamentu wskazują nam na najważniejsze momenty historii zbawienia, takie jak stworzenie świata, stworzenie człowieka, przejście przez Morze Czerwone, zapowiedź Nowego Przymierza i można powiedzieć wszystkie te elementy, które w sposób szczególny zapowiadają przyjście Jezusa Chrystusa. Po ostatnim czytaniu z Nowego Testamentu mamy modlitwę zwaną kolektą, a jeszcze wcześniej odśpiewuje się w sposób uroczysty hymn Chwała na wysokości Bogu. I chcąc ogłosić, że właśnie dokonało się zmartwychwstanie Chrystusa, w tym czasie, kiedy śpiewamy hymn Chwała na wysokości, znowu uderzamy we wszystkie dzwony, dzwonki i gongi. I po kolekcie, po tym hymnie Chwała na wysokości i po kolekcie jest odczytany fragment z listu świętego Pawła do Rzymian, który mówi o naszym chrzcielnym zanurzeniu w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, że to właśnie śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa dały nam zbawienie, dały nam odkupienie i my uczestniczymy w nim dzięki temu, że przyjęliśmy sakrament chrztu. I zaraz po Ewangelii, która mówi o zmartwychwstaniu, mamy liturgię chrzcielną. Można powiedzieć, że najbardziej istotną część liturgii Wigilii Paschalnej. Zaleca się, aby w tym dniu, jeśli to jest możliwe, udzielać chrztu. Tak dzieciom, jak i dorosłym. Natomiast jeżeli nie udziela się chrztu, mamy przede wszystkim odnowić nasze przyjęcie. przyrzeczenia chrzcielne. I ta liturgia chrzcielna składa się z litanii do świętych, z błogosławieństwa wody chrzcielnej i w końcu z odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Odnawiamy w tym momencie to wszystko, co dokonało się w nas w sakramencie chrztu. A więc to, że zostaliśmy zanurzeni w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, że otrzymaliśmy Ducha Świętego, że staliśmy się dziećmi Bożymi, że zostaliśmy włączeni do Kościoła, że otrzymaliśmy zadatek życia wiecznego. A więc przypominamy sobie tę wielką, zbawczą rzeczywistość, która stała się naszym udziałem przez chrzest. I proszę zobaczyć, że to robimy co roku, jakby na nowo odnawiając to ważne wydarzenie. Dalej celebruje się Eucharystię tak jak zawsze, tak jak każdą mszę świętą w niedzielę. I takim dodatkowym elementem, który pojawia się w tradycji polskiej, jest procesja rezurekcyjna. Zaleca się, ażeby po mszy świętej, po kolekcie, wraz z wystawionym Najświętszym Sakramentem i z figurą Chrystusa Zmartwychwstałego, wyjść z kościoła, udać się z procesją wokół kościoła, no wybrać jakąś dowolną trasę. Chodzi o to, że w tym momencie mamy właśnie wyjść i ogłosić światu, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. W tym czasie mają bić dzwony, my mamy śpiewać radosne Alleluja, że Chrystus żyje, że Chrystus zmartwychwstał, że Chrystus pokonał grzech, pokonał śmierć i my to ogłaszamy światu, dzielimy się dobrą nowiną. Nie chcemy zachowywać tego tylko dla siebie, ale chcemy powiedzieć innym, uwierzcie, to jest prawdą, to jest faktem, Jezus żyje, Jezus chce wejść w naszą codzienność. I to jest bardzo ważne właśnie, żeby ta procesja rezurekcyjna była zaraz po Wigilii Paschalnej, bo ona jest taką naturalną konsekwencją. Oczywiście przepisy dopuszczają, że tam, gdzie nie ma takiego zwyczaju, ta procesja rezurekcyjna może odbyć się w niedzielę rano przed pierwszą mszą świętą. I w wielu kościołach tak to się odbywa. Kończąc tę katechezę na temat Triduum Paschalnego, chciałbym powiedzieć i jakoś tak zachęcić do uczestnictwa we wszystkich celebracjach Triduum Paschalnego, a więc msza Wieczerzy Pańskiej, którą już przeżywaliśmy wczoraj, dzisiaj liturgia Męki Pańskiej, jutro Wigilia Paschalna. I kochani, jutro na pewno wszyscy pójdziemy do kościoła, aby zanieść koszyczek ze święconką. Będziemy oglądać groby. Tylko często można odnieść wrażenie, że idąc do kościoła, zanosząc święconkę, my potem stajemy się turystami. Mało kto klęknie przed Najświętszym Sakramentem. Mało kto pomodli się i podziękuje Chrystusowi za Jego zbawczą śmierć. Kochani, nie zbawi nas święconka. Nie zbawi nas zajączek. Nie zbawi nas nawet najlepsze śniadanie wielkanocne. Zbawi nas Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały, którego świętujemy i uobecniamy w liturgii Triduum Paschalnego.